Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie w programie Atomowe Rozmowy. Bardzo mi miło znów się z Państwem spotkać. Z przyjemnością oznajmiam, że dziś zajmiemy się europejskim krajem, który w bardzo sprytny sposób zbudował swój system energetyczny, ponieważ opiera on się w 100% na energetyce odnawialnej. Tym krajem jest Islandia. Jak udało się im do tego dojść? Czy Polska może czerpać z tego sukcesu, czy mogłaby jakoś wykorzystać wiedzę Islandczyków? O tym porozmawiam już za chwilę z panią dr Beatą Kępińską, ale najpierw kilka wiadomości z tego energetycznego świadka. Na standardowych rozmiarów elektrowni jądrową wprawdzie jeszcze w Polsce trochę poczekamy, ale o krok bliżej powstania są polskie SMR-y, Small Modular Reactors. Spółka Orlen Synthos Green Energy podpisała w Waszyngtonie umowę na współfinansowanie rozwoju tej technologii. Reaktory BWRX-300 wybudują wspólnie z kanadyjską Ontario Power Generation i amerykańską Tennessee Valley Authority. Pierwsze siłownie powstaną w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy dozór jądrowy już zaakceptował lokalizację. Będą to pionierskie rozwiązania, które jeszcze w tej dekadzie zostaną zaimplementowane także w Polsce. Ale i tak wciąż nie jesteśmy nawet blisko ostatniego słowa w energetyce. Sztuczny liść, który być może napędzi nasze samochody, powstał jako owoc pracy grupy europejskich naukowców. A-Leaf bynajmniej nie ma zastąpić drzew i krzewów, to raczej koncept kolejnego źródła odnawialnej energii. Rekordowo wydajny, bo produkcja wodoru z dwutlenku węgla, wody i promieni słonecznych wynosi w procesie nieco ponad 10%. Prototyp przynosi także prąd 17 mA na centymetr kwadratowy. Dodatkowo badaczom udało się skutecznie zmagazynować powstały wodór, który później z łatwością można odzyskać. Naukowcy podzielili się wiedzą o swoim wynalazku na łamach Energy and Environmental Science. Prawdziwy zachwyt budzą jednak rzeczywiste drzewa. Polscy internauci wykonali ogromną pracę i dzięki ich głosom 180-letni dąb fabrykant z Łodzi zwyciężył w plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku. Rodzimy przedstawiciel zdobył prawie 46 tysięcy głosów i daleko w tyle zostawił konkurencję. Drugie najwspanialsze drzewo według głosujących to smoczy dąb ze słowackiej wsi Lozorno, a potem kolonia ukraińskich jabłoni rosnących w miejscowości Królewiec. Dąb fabrykant to trzeci polski zwycięzca konkursu. Europejskim drzewem roku został także rok temu dąb Dunin, a w 2017 dąb Józef.
Atomowe rozmowy.
Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak zaprosić Państwa na rozmowę z panią dr Beatą Kępińską, przedstawicielką Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, która już jest po drugiej stronie mikrofonu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam Państwa.
Islandia i jej system energetyczny jest naprawdę specyficzna i właściwie jest co podziwiać. 100% prądu produkowany jest tam ze źródeł odnawialnych. To jest możliwe z kilku powodów, między innymi dzięki specyficznemu i bardzo korzystnemu położeniu, bo paradoksalnie, choć może się wydawać, że Islandia jest zupełnie zimna, to tak do końca wcale nie jest, ponieważ leży na styku płyt tektonicznych, na tak zwanym gorącym punkcie, dzięki czemu mamy te wybuchające raz na jakiś czas wulkany, o których słyszymy, ogniska magmy, gejzery. Co oznacza to specjalne położenie właśnie dla tego skrawka lądu, ale przede wszystkim dla tamtejszej energetyki? Z czego ona się składa? Na co pozwala to położenie?
Jeśli chodzi o Islandię, ma pani rację, to szczególne położenie geologiczne, geostrukturalne powoduje, że tam są bardzo dobre warunki i możliwości pozyskiwania ciepła z wnętrza ziemi. Zarówno do produkcji energii elektrycznej, mówimy o parach geotermalnych, o bardzo wysokich temperaturach, jak również do tak zwanego bezpośredniego wykorzystania, gdzie mówimy o gorących wodach pozyskiwanych też dla celów i ciepłowniczych, i dla bardzo, bardzo szerokiego spektrum tak zwanych zastosowań bezpośrednich. Oprócz tego Islandia obfituje również właśnie w źródła energii wodnej. jest bardzo bogata w wody i te wody również są wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej w hydroelektrowniach. To są dwa podstawowe źródła lokalnych, odnawialnych zasobów energii na tej wyspie.
Jak to było, pani doktor, z tą ichniejszą energetyką? Czy oni od razu poszli w źródła odnawialne, czy to jest jakaś transformacja?
Rozpoczęcie wykorzystywania tych odnawialnych źródeł energii ma na Islandii bardzo długą tradycję. Przez wiele lat, przed II wojną światową, ogrzewanie było zapewniane za pomocą czy to węgla, czy też węgla importowanego z Europy, czy też nawet innych paliw, które były importowane. W latach 30. rozpoczęto wykorzystywanie źródeł geotermalnych do ogrzewania budynków w Reykjaviku. Wtedy też wybudowano rurociąg z pobliskich pól geotermalnych, gdzie były gorące źródła, potem również wykonywano coraz głębsze otwory. I decydowano na właśnie wprowadzenie tego źródła energii do miasta. Pierwsza szkoła, która została podłączona, była jednocześnie pierwszym budynkiem, który można powiedzieć, że był zaczątkiem centralnego systemu geotermalnego w Reykjaviku na Islandii. To były lata 30. ubiegłego wieku i w miarę upływu czasu coraz większa była aprobata społeczna dla tego źródła. Jest to proces, który w latach 70. przyspieszył w związku z kryzysami energetycznymi, wzrostem cen za ropę, gaz, który, zwłaszcza ropę, która była importowana do tego kraju, i wtedy w coraz większym zakresie zaczęto wykorzystywać ciepło ziemi do ogrzewania budynków. W tym stopniu, że w tej chwili blisko ponad 95% na pewno procent wszystkich obiektów na tej wyspie jest podłączonych, jest zasilanych ciepłem geotermalnym. Nie mówiąc również o budowie kolejnych elektrowni, elektrociepłowni, które dostarczają około 20% całkowitej ilości energii elektrycznej do sieci, podczas gdy reszta pochodzi głównie z elektrowni wodnych. Więc to też jest proces, to nie stało się nagle, natomiast korzyści, efekty ekologiczne, ekonomiczne, bardzo szerokie możliwości spowodowały, że jest to społeczeństwo, które rzeczywiście w tej chwili dąży do osiągnięcia gospodarki opartej na właśnie tych odnawialnych, zrównoważonych źródłach energii.
I pewnie dużo mniej przejmuje się tymi wszystkimi kryzysami, którymi przejmuje się reszta Europy. Czyli jak pani mówi, budują, bo to właśnie było moje następne pytanie. Zapotrzebowanie na energię Islandii to jest mniej więcej, z danych pochodzących z internetu sprzed kilku lat, 17 terawattogodzin na rok, około 10 razy mniej niż w Polsce, co nie jest niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę, że tam ludność to jest niecałe 400 tysięcy, a nie tak jak u nas 40 milionów. Ale rozumiem, że potencjał budowy większej ilości tych źródeł czy elektrowni jest cały czas niewyczerpany.
Tak, ma pani rację. Jeśli chodzi jeszcze, może wspomnę o ciepłownictwie. De facto wszystkie budynki, nawet w tej chwili w oddalonych rejonach, tam gdzie są możliwości stosowania wód podziemnych, tych gorących do ogrzewania, są zasilane energią geotermalną, czasami niektóre są zasilane energią elektryczną do celów grzewczych. Natomiast jeśli chodzi o możliwości produkcji energii elektrycznej, to jest sytuacja tego typu, że w tej chwili tych elektrowni jest kilka. One pracują zarówno dla potrzeb zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, ale i dla potrzeb przemysłu, między innymi dużych stalowni, które wytapiają aluminium w piecach elektrycznych. Natomiast potencjał geotermalny, naturalny jest znacznie większy. Ciekawostka, pod lodowcami, między innymi pod tym największym w Europie lodowcem Vatnajökull, znajdują się również bardzo duże obszary, gdzie są zasoby pary geotermalnej. Więc ten potencjał jest znacznie większy. Zagospodarowany jest tyle, ile w tej chwili jest potrzebne, jest możliwe. Ale perspektywy są i również Islandczycy o tym myślą. Mają plany w tym zakresie do roku 2050.
Jeśli chodzi o energetykę odnawialną, to w Polsce toczą się debaty na temat jej przewidywalności. To znaczy, panele czy wiatraki, one produkują prąd, ale po pierwsze nie jest to stałe, po drugie może być, może nie być, czasami jest za dużo, czasami za mało. Czy energetyka wodna i geotermalna także są tak nieprzewidywalne?
To znaczy jedna uwaga, jeśli chodzi o sytuację, nasze polskie warunki geologiczne, geotermalne, to mamy perspektywy wykorzystywania przede wszystkim wód geotermalnych, energii pozyskiwania i wykorzystywania energii z wód geotermalnych o temperaturach rzędu do około 90, nieco ponad 90 stopni Celsjusza. Na pewno nie mamy zasobów par geotermalnych, które by pozwoliły na przemysłową, na dużą skalę generację energii elektrycznej. Jeśli to możemy myśleć o innych technologiach, gdzie w kogeneracji byłby produkowany zarówno prąd, jak i ciepło, ta część elektryczna byłaby to na poziomie kilkuset kilowatów, czasami do 1 megawata. Natomiast jeśli chodzi o przewidywalność tych zasobów, które w Polsce mamy w stosunku do innych, jest ona znacznie większa. Jeśli mamy określone zasoby, wiemy jakie mamy parametry, to odpowiednio eksploatując możemy takie źródło wykorzystywać cały rok. Ono jest niezależne od zewnętrznych warunków pogodowych, czy wieje wiatr, czy nie, czy świeci słońce, czy nie. Dlatego też mówimy, że ono może służyć na pokrycie tak zwanego podstawowego zapotrzebowania na ciepło, na moc. Czasami trzeba z uwagi na parametry, zwłaszcza temperatury, uzupełniać moc i ilość produkowanego ciepła za pomocą innych źródeł, nawet tradycyjnych, ale rzeczywiście jest to źródło bardzo stabilne, jeśli jest odpowiednio eksploatowane. Przewidywalne, no, nieporównywalnie bardziej. Mówimy, że jest dostępne 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Czyli jeszcze raz, jak duży potencjał, jeśli chodzi o geotermię, mamy tutaj w Polsce?
W Polsce mamy odpowiedni potencjał do wykorzystywania wód geotermalnych, energii geotermalnej do celów ciepłowniczych, do rekreacji, do celów rolniczych, do celów przemysłowych, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ciepło. W pierwszej kolejności to jest priorytet, tak to też zostało ujęte w tak zwanej mapie drogowej rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, przygotowanej z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Również apelowały o to środowiska geotermalne w Polsce wiele lat. W wielu miejscowościach, w wielu miejscach można prowadzić energię geotermalną, ciepło geotermalne do już istniejących sieci grzewczych, systemów centralnego ogrzewania. W miejscowościach, gdzie jest odpowiednie zapotrzebowanie na ciepło, gdzie są odpowiednie zasoby, gdzie są również sieci rozprowadzające, po to, żeby skupić się na wprowadzeniu tej energii geotermalnej, wybudować odpowiednie instalacje, pozyskać tę energię, natomiast już wykorzystać istniejące sieci, a to oczywiście modernizując, czy odpowiednio adaptując, czy rozszerzając dla potrzeb ciepła geotermalnego. Takich miejscowości w Polsce na samym niżu, ale nie tylko, perspektywicznych jest bardzo dużo. W atlasie geotermalnym, w serii atlasów geotermalnych, który był wydany w ubiegłych latach, między innymi można znaleźć informacje, że takich perspektywicznych miejscowości jest nawet około 100. Oczywiście to są perspektywy takich, których rzeczywiście można by podłączyć, jest to opłacalne ekonomicznie i technologicznie możliwe i są pewnie zasoby. No nawet jeśli jest to kilkanaście procent tego, to już jest właśnie bardzo pokaźna ilość. No i w tej chwili te programy wsparcia, które są publiczne, one właśnie dążą do tego, żeby rozpoznać zasoby, poznać je dokładnie, no i następnie tam, gdzie będzie to możliwe, wprowadzić się właśnie do termin do istniejących sieci grzewczych, ale również do innych zastosowań, które są bardzo istotne, chociażby rekreacja, lecznictwo i te inne wykorzystania, o których mówiłam. Samą wodę w niektórych przypadkach można by po schłodzeniu, jeśli ma odpowiednie parametry, albo można by je odpowiednio dostosować, można by też stosować jako wody pitne, czy wody mineralne, wody do innych celów.
A czy my od Islandii możemy się czegoś nauczyć? Pani Instytut prowadzi jakiś wspólny projekt z przedstawicielami tego kraju?
Jest to już kolejny projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ukierunkowany na geotermię. On dotyczy w tej chwili, ten, który teraz jest realizowany, którego jestem kierownikiem, dotyczy budowy wiedzy, uzupełnienia, aktualizacji, wzrostu stanu wiedzy wśród kluczowych grup podmiotów i osób w Polsce, które są w różnorodny sposób zaangażowane w projekty geotermalne ukierunkowane na ciepłownictwo. I w tym zakresie współpracujemy z Islandią, z ekspertami, którzy mają bardzo długie doświadczenie, również jeśli chodzi o te zasoby tak zwane niskotemperaturowe. Dla naszych słuchaczy może być to troszeczkę dziwne, że mówiąc o wodach wcześniej rzędu 80-90 stopni, teraz mówię, że to są zasoby niskotemperaturowe. Tak, bo to tak jest zgodnie z klasyfikacjami, nie mamy par. Natomiast właśnie chodzi o wykorzystanie ich doświadczeń, ich rozwiązań technologicznych, sposobów zagospodarowania, jeśli chodzi o ciepłownictwo właśnie z wykorzystaniem geotermii, na bazie ciepła pozyskiwanego z wód, nie z par, czyli o parametrach zbliżonych dla takich jak Polska. I w tym zakresie mamy duże możliwości przekazania wiedzy, informacji, pokazania przykładów dobrych praktyk, jeśli chodzi o Islandię w tym zakresie, również podzielenie się dobrymi obserwacjami, przykładami właśnie z polskich zakładów geotermalnych.
My w takim razie, można powiedzieć, importujemy wiedzę z Islandii, a czy Islandczycy mają potrzebę importowania energii skąd inąd, albo może ją eksportują, skoro tak dobrze im idzie?
Tak, Islandczycy mają bardzo dobrą sytuację, jeśli chodzi o własne zasoby energetyczne, dlatego też te ceny tam i za energię elektryczną, i za ciepło są bardzo stabilne. Dość powiedzieć, że w przeciętnym gospodarstwie domowym koszty za energię w układzie miesięcznym są zazwyczaj na poziomie kilku procent, niekiedy nawet poniżej 1% wydatków rodziny w ciągu roku. Jest to kraj, który jest niezależny od dostaw zewnętrznych surowców, z wyjątkiem oczywiście tutaj paliw, jeśli chodzi o transport. Natomiast też eksportują, można powiedzieć, w pewien sposób swoją energię, ponieważ mają dodatni bilans, jeśli chodzi o, czy może ujemny, nie wiem jak to ująć, jeśli chodzi o te słynne emisje do atmosfery, i również tutaj w tym zakresie mogą sprzedawać swoje uprawnienia, chociażby to, już nie mówiąc o różnego rodzaju projektach i też produktach, które są eksportowane, jak gdyby zostały wyprodukowane dzięki wykorzystaniu tych swoich lokalnych zasobów wody i energii geotermalnej. I w postaci ciepła, i w postaci energii elektrycznej. Wiele produktów